Rozdział 22. W doborowym towarzystwie. Coś otarło się o zmysły Lorkina. Zignorował to uczucie, ale powróciło i wywołało ciarki na jego skórze. Przerwa była irytująca, ale zgodnie z tym, czego go nauczono, zaakceptował ją i ostrożnie oderwał swój umysł od dojrzewającego klejnotu. Kiedy powróciła świadomość otaczającej go rzeczywistości, otworzył oczy i rozejrzał się po jaskini, by dowiedzieć się, co rozproszyło jego uwagę. Nie były to siedzące w pobliżu twórczynie kamieni. Rozglądały się wokoło tak jak on. Był całkiem pewny, że nie były to także dwie będące magami kobiety, stojące przy drzwiach, choć ich postawa wskazywała na to, że rozmawiały. Już dawno nauczył się blokować pobliskie rozmowy. Po chwili zdał sobie sprawę, że słyszy słaby, niski dźwięk. Jednocześnie pod dłońmi, stopami i krzesłem wyczuł wibracje. Serce natychmiast zaczęło tłuc mu się w piersi i szybko zaczerpnął magii, by otoczyć się mocną barierą. Wstrząsy, pomyślał. Ciekawe, jak bardzo poważne. Zauważył jednak, że inni magowie nie uciekają z miasta. Czy osoby niebędące magami właśnie się ewakuowały? Kiedy ostatnio widział leżącą na zewnątrz dolinę, była pokryta grubą pierzyną śniegu. Wzdrygnął się na myśl o tym, co by było, gdyby zawaliło się całe miasto i tysiące ludzi zostałoby uwięzionych na tym trzaskającym mrozie. Miasto przetrwało już setki lat, choć w kilku miejscach się zapadło. Nie oznaczało to wprawdzie, że nigdy nie pojawią się wstrząsy na tyle silne, by je zniszczyć, ale ryzyko, że będzie musiał jakoś wydostać się spod gruzów tych głębokich tuneli, było nikłe, co stanowiło pewną pociechę. A jednak nic dziwnego, że zdaniem niektórych zdrajcy będą musieli pewnego dnia opuścić azyl. Rozejrzał się po pomieszczeniu. Ściany połyskiwały krystalicznymi punkcikami odbitego światła. Te skały nie stanowiły już dla niego barwnej tajemnicy. Znał przeznaczenie każdego pasma klejnotów, wiedział, jakie będą ich magiczne zadania. Wytwarzano dwa rodzaje kamieni – kamienie kształtujące i kamienie mocy. W kamieniach kształtujących zapisywano sposób, w jaki mają kształtować magię. Do kamienia przesyłano energię magiczną, ten zaś przekształcał ją w coś fizycznego – moc, ciepło, światło i ich różne znane kombinacje. Intensywność tego efektu zależała od ilości energii magicznej przekazanej do kamienia. W ten sam sposób magowie wydobywali na zewnątrz własną energię, dlatego kamienie kształtujące nie były dla nich szczególnie użyteczne, chyba że mag jeszcze nie nauczył się wykonywać danej czynności lub nie potrafił wykonać jej w odpowiedni sposób. Nie były również użyteczne dla osób niezdolnych posługiwać się magią, ponieważ nie były w stanie przekazać mocy na zewnątrz, a mocy w nich zawartej i tak było zbyt mało, by móc jej zaczerpnąć. Nie potrzebowałem wiele czasu, by zdać sobie sprawę, jak użyteczne byłoby zawarcie w kamieniach mocy uzdrowicielskiej. Podejrzewam więc, że niektórzy ze zdrajców również na to wpadli. Możliwości nauczenia kamieni i pewnych zadań są chyba jednak ograniczone, dlatego gdyby w ogóle wykonano kamienie uzdrawiające, mogłyby służyć wyłącznie do podstawowych czynności. Kamienie drugiego rodzaju, kamienie mocy, były dla magów znacznie bardziej przydatne. Przygotowywano je do wykonywania tych samych zadań, ale twórca zawierał w nich własny zapas energii magicznej, która zużywała się w miarę użytkowania kamienia. W prawidłowo wykonanych klejnotach można było zawrzeć nową porcję magii. Tych mniej udanych można było użyć tylko raz. Czasami celowo wykonywano je do jednorazowego zastosowania, jeżeli cel, dla którego je tworzono, był przyczyną ich zniszczenia, ale w większości kamieni mocy z założenia można było zawrzeć nową porcję magii. A to z kolei bardzo przypomina sposób, w jaki gildia dba o wytrzymałość areny i innych magicznie wzmacnianych budynków. Magia uchodzi z nich bardzo powoli, ale arena i bariera, która ją otacza, zostają czasami naruszone w trakcie zajęć ze sztuk walki i stale trzeba je wzmacniać. Te dwa rodzaje magii, wzmacnianie budynków i wytwarzanie kamieni, były do siebie tak podobne, że Lorkin był zdumiony, że gildia nigdy nie wpadła na pomysł hodowania kamieni. Zdał sobie jednak sprawę, że w Kyrali nie było jaskiń, w których naturalnie występowałyby klejnoty. Nie było również możliwości, by w tym celu kamienie importować, gdyż zanim dotarłyby do magów w formie biżuterii, byłyby za stare, żeby odpowiednio je przygotować. Kolejną przeszkodą był fakt, że architekt, który wynalazł metodę wzmacniania kamienia za pomocą magii, żył w czasach, gdy czarna magia była zakazana. Lorkina przeszedł dreszcz na myśl, z jaką łatwością przyswoił sobie zasady czarnej magii. W niespełna godzinę złamał swoje przyrzeczenie i trwające od wieków tabu. Mimo tego wszystkiego czuł się trochę zawiedziony. Nie stałem się potężniejszy, nie zyskałem nowych umiejętności. Jedynie lepiej zrozumiałem proces tworzenia kamieni i jestem w stanie go zastosować. Jednak dla gildii wiedza ta będzie dość ograniczona. Jeżeli w Kyrali nie uda się znaleźć żadnych jaskiń, gdzie występują klejnoty lub innego sposobu uzyskiwania kamieni. Czarna magia dała mu bardziej realistyczny obraz energii, jaką miał w sobie, oraz jego atutów i słabości. Podejrzewał, że dałoby się wyhodować kamień przeznaczony do określonego celu bez znajomości czarnej magii, ale byłoby to jak spacer w ciemnościach. Nie mógłby stwierdzić, czy robi to poprawnie, jaką ilość energii można w nim zawrzeć lub kiedy taki kamień będzie gotowy do użytku. Spojrzał na mały, zielony klejnot, który trzymał w rękach. Przez większą część procesu musiał nad nim pracować, póki jeszcze klejnot tkwił na ścianie, a kilka razy już go zgubił w całej masie kamieni, które się na niej znajdowały. Kiedy zawarł w nim wystarczającą ilość energii, mógł go oderwać i dopracować przy stole. Praca ta wymagała długiego okresu niezmąconego skupienia. Teraz już rozumiał, dlaczego Tywara stwierdziła, że nie ma do tego cierpliwości. Mówczyni Halana powiedziała mu też, że tworzenie kamieni wydzielających ciepło lub posiadających moc wybuchu może być niebezpieczne w razie braku koncentracji, zawarcia w kamieniu zbyt dużej ilości magii lub stworzenia kamienia ze skazą. Dlatego właśnie nad niektórymi kamieniami pracowano w odległych jaskiniach, do których nie można było wchodzić bez zaproszenia przebywającej w nich twórczyni. Lorkin pracował nad kamieniami wytwarzającymi światło. Choć było to trudniejsze zadanie, nauczono go także, jak zaopatrywać je w magię. Wytwarzanie kamienia mocy przez osobę początkującą wiązało się również z pewnym niebezpieczeństwem, gdyż łatwo było zawrzeć w nim zbyt wiele energii lub zdekoncentrować się. Mógłby co prawda dostać kamień duplikujący, dzięki któremu można było tworzyć niezliczoną ilość kopii danego wzorca, w szczególności kamieni, które miały służyć skomplikowanym magicznym celom. Mówczyni Halana nalegała jednak, by najpierw opanować umiejętność tworzenia bez pomocy kamienia duplikującego, aby nie nabrać zwyczaju pokładania w nim zbyt wielkich nadziei. Wibracje wyciszyły się. Lorkin rzucił okiem na pomieszczenie. Pozostałe twórczynie wróciły do pracy, pochylając głowy nad stołami. Wziął głęboki wdech i zaczął wykonywać wyciszające umysł ćwiczenia. Nie wiedział, czy zdrajczynie stosują podobne ćwiczenia, ale te mało skomplikowane metody, których nauczył się na uniwersytecie, teraz bardzo mu się przydawały. Kiedy już miał ponownie skupić myśli na kamieniu, usłyszał, jak ktoś półgłosem wypowiada jego imię. Podniósł wzrok. Mówczyni Halana zmierzała w jego kierunku. — Jak sobie radzisz, Lorkinie? — spytała, gdy zatrzymała się przy jego stole. — Dobrze, mówczyni Halano. Odparł. Jak do tej pory nie miałem żadnych problemów. Uśmiechnęła się krzywo, ze znanym mu już ponurym wyrazem twarzy, po czym wzięła do ręki kamień. Zauważył, że wszystkie twórczynie, oprócz początkujących, miały podobne, fatalistyczne poczucie humoru. Choć wypadki były rzadkim zjawiskiem, to jednak się zdarzały. Lorkin widywał czasem idące przez jaskinie kobiety z rozległymi bliznami na ciele. Pewnego dnia jedna z początkujących powiedziała mu, że część z nich pracuje w samotności, nie tylko dlatego, by uniknąć ryzyka rozpraszania uwagi, ale żeby nikt nie widział ich blizn. Niektóre z nich zawsze jadły, spały i pracowały w położonych głębiej jaskiniach, których prawie nigdy nie opuszczały. Halana przyjrzała się dokładnie kamieniowi, po czym odłożyła go. — Dobrze sobie radzisz — powiedziała. — Jest nieco lepszy niż większość pierwszych kamieni — Za kilka dni powinno dać się go aktywować. Uśmiechnął się. A co potem? Spojrzała mu w oczy i zamilkła, po czym wzruszyła ramionami. Potem zajmiesz się czymś poważniejszym. Jutro znów do ciebie zajrzę. Po tych słowach odwróciła się i podeszła do uczennicy obok. Lorkin obserwował ją, zastanawiając się, dlaczego zamilkła po jego pytaniu. Zupełnie jakby ją nim zaskoczył, jak gdyby zakładała, że wcześniej znał odpowiedź. Może nie wybiegała myślami aż tak daleko w przyszłość. Albo nie przywykła do uczniów, którzy chcą wiedzieć, czego będą się uczyć w następnej kolejności. Albo odpowiedź jest całkiem oczywista. Wzruszył ramionami i z powrotem skupił się na kamieniu. Postanowił, co przychodziło mu z coraz większą łatwością, że zastanowi się nad tym później. Zaczerpnąwszy odrobinę magii, Lilia lekko ogrzała wodę w wiadrze. Nie chciała podgrzewać jej zbyt mocno, by reszta służby nie zauważyła, że nad wodą unosi się para i nie zorientowała się, że Lilia nie poszła do kuchni, żeby ją zagrzać. Mogłaby wzbudzić podejrzenia. Uklękła, zanurzyła w wodzie szmatę i zaczęła wycierać i szorować podłogę. Od tygodnia mieszkała w spelunce, spała pod schodami i udawała sprzątaczkę. Właścicielka lokalu była zaskoczona zaproponowanym przez nowicjuszkę przebraniem, dopóki nie dowiedziała się, że dziewczyna pochodzi z rodziny pracującej jako służba. Eni zniknęła po pierwszym obiedzie, a gdy pojawiła się następnego ranka, rozzłościła się, gdy zobaczyła, że Lilia czyści garnki w kuchni. Lilia musiała przekonywać ją, by nie miała tego za złe doni. Jesteś magiem, powiedziała ściszonym głosem Eni, tak żeby nie usłyszała jej reszta służby. To, że urodziłaś się w rodzinie służących, nie powinno mieć żadnego znaczenia. W zasadzie to nie jestem magiem, a przynajmniej nie magiem gildii, zauważyła Lilia. Wyrzucili mnie, pamiętasz? Nie mam nic przeciwko temu, żeby zajmować się takimi rzeczami. Poza tym trudno, żebym miała tu przebywać za darmo. Eni powiedziała Lilii o swoim spotkaniu z Czerym. Zgodził się nie informować gildii, że Eni odnalazła Lilię i że wiedziała, gdzie przebywa dziewczyna. Czery wzbudzał w Lilii zaciekawienie. Eni miała zdecydowane poglądy na temat tego, co było właściwe, a co nie, i ciężko było wyobrazić sobie, że mogła pracować dla kogoś, kto nie zgadzał się z jej ideałami. Z tego, co usłyszała na temat Czerego, podejmował wielkie ryzyko, starając się trzymać magię z dala od półświatka. Z drugiej zaś strony, zdaniem Doni, Czery był bardziej pragmatyczny, a nawet bezwzględny, niż twierdziła Eni. Ktoś postawił obok Lilii nogę w wysokim bucie. Poderwała się, a z jej ust wyrwał się okrzyk. Uniosła wzrok i z ulgą zobaczyła, że to Eni. Przestraszyłaś mnie, powiedziała z wyrzutem, wrzucając szmatę z powrotem do wiadra. Nie możesz wydać choćby najmniejszego dźwięku, kiedy zachodzisz mi od tyłu? Przepraszam. Jednak wcale nie sprawiała wrażenia skruszonej. Wyglądała na zadowoloną z siebie. To część mojej pracy. Robię to odruchowo. Spojrzała na wiadro i mokrą podłogę. Wygląda na to, że przyszłam w samą porę. Co tym razem musisz posprzątać po gościach Doni? Na twarzy Lilii pojawił się grymas. Nie chcesz wiedzieć. A w samą porę to byłabyś, gdybyś pojawiła się, zanim musiałam sprzątać. Przykro mi. Następnym razem postaram się być wcześniej. Uśmiechnęła się szeroko. Skończyłaś? Mamy spotkanie.
Serce podskoczyło Lilii w piersi.
Z Czerym?
Tak.
Eni uniosła brwi. Wygląda na to, że nie możesz się doczekać. Lilia wstała. Tylko dlatego, że z twoich opowieści wynika, że to interesująca osoba. Czyżby? W każdym razie nie mów mu o tym. Eni schyliła się, żeby podnieść wiadro, ale Lilia przesunęła je poza jej zasięg za pomocą magii. Pamiętaj, że to ja jestem służącą. Odniosę to, zanim pójdziemy. Wzięła wiadro do ręki i zeszła na dół. Eni burknęła coś pod nosem, ruszając za nią. Kiedy wiadro zostało wypłukane i odniesione na miejsce, a Lilia pożyczyła od Doni ciężki płaszcz, Eni wyprowadziła ją tylnym wejściem w alejkę, upewniwszy się, że nikt ich nie obserwuje. Wokół panował przejmujący chłód i Lilia musiała oprzeć się pokusie ogrzania powietrza. Nie dość, że nie mogła posłużyć się magią, to jej dyskomfort i frustrację z tego powodu pogłębił jeszcze deszcz, który właśnie zaczął padać. W alejce nie było nikogo, ale zalegało w niej mnóstwo śmieci i skrzynek. Musisz być świadoma pewnych rzeczy, powiedziała cicho Eni. Próbowałam nie dopuścić do tego spotkania z dwóch powodów. Zamilkła, gdy dotarły na koniec alejki i sprawdziła prostopadłą uliczkę, zanim przeszły przez nią, wchodząc w kolejną, jeszcze węższą. Po pierwsze, człowiek, dla którego pracuję, również się ukrywa.
Przyprowadzenie cię do niego wiąże się z niebezpieczeństwem.
Moim zdaniem spotkanie dwóch poszukiwanych osób dwukrotnie zwiększa ryzyko odnalezienia obojga. Ale bezpieczniej już będzie przyprowadzić ciebie do niego niż na odwrót. Ludzie, którzy chcą znaleźć ciebie, chcą cię zatrzymać. Ludzie, którzy chcą znaleźć jego, chcą go zabić. Skellin chce. Ciii. Nie wypowiadaj jego imienia. Deszcz nas zagłusza, ale niektóre słowa przyciągają uwagę bardziej niż inne. Ale tak. Eni wyjrzała za róg i ruszyła dalej. Wiesz, Skellin jest bardzo wpływowy. Spojrzała na Lilię. Jest najpotężniejszym złodziejem w mieście. Wszędzie ma sprzymierzeńców. Wśród wyżej i niżej postawionych osób. Czyli skoro osoba, dla której pracujesz, się ukrywa, a najbardziej wpływowy złodziej, który w dodatku jest magiem, chce go znaleźć, to czy będzie w stanie pomóc mi odnaleźć Naki? Eni zatrzymała się i odwróciła do Lilii. On też ma sprzymierzeńców.
Być może nie tak wielu, ale przynajmniej można na nich polegać. Inni od razu by mu cię wydali.
Lilia utkwiła wzrok w kobiecie. Najwyraźniej obraziła ją, kwestionując możliwości Czerego. To całkiem zrozumiałe, ale coś mi mówi, że z tym Czerym łączy ją coś więcej niż tylko to, do czego się przyznaje. Jesteś wobec niego bardzo lojalna, zauważyła. Eni wzięła głęboki wdech i wypuściła powietrze. Tak, chyba masz rację. Zamyśliła się, ale tylko na chwilę. Ponownie ruszyła naprzód. Lilia zdała sobie sprawę, że przestał padać deszcz, co przyjęłaby z ulgą, gdyby nie fakt, że zastąpił go śnieg i zrobiło się jeszcze zimniej. Wepchnęła ręce głęboko do kieszeni płaszcza i natychmiast tego pożałowała, gdy za paznokcie nawchodziło jej pełno piasku, który znajdował się na ich dnie. Dobrze. Powiedziała Eni, bardziej do siebie niż do Lili. Liczyłam na śnieg. Zniechęci ludzi do wychodzenia na ulicę. Zarzuciła na głowę kaptur płaszcza. A jaki jest ten drugi powód? Zapytała Lilia. Eni zmarszczyła brwi. Drugi powód czego? Że to spotkanie nie powinno się odbyć. Ach, o to ci chodzi. Twarz Eni wykrzywił grymas. Nie byłam całkowicie pewna, czy ci nie wyda, choć powiedział, że tego nie zrobi. Że nie wyda mnie gildii, dokończyła Lilia. Czyli jesteś lojalna, ale mu nie ufasz. Ależ ufam, zapewniła ją Eni. Powierzyłabym mu własne życie. Problem polega na tym, że nie zaufałabym mu, gdyby w grę wchodziło życie większości innych osób. To niezbyt pocieszające. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale powinnaś o tym wiedzieć. Jest tym, kim jest. Przez głowę Lilii przemknęła pewna myśl. Złodziejem? Eni spojrzała na Lilię i zmarszczyła brwi. Czy to aż tak oczywiste? Lilia uśmiechnęła się. Albo oczywiste, albo coraz lepiej sobie radzę. Masz coś przeciwko temu? Nie. Spodziewałam się, że będę musiała współpracować z podejrzanymi osobami, żeby znaleźć Naki. Tak myślałam. Skoro miałaś zamiar zaufać tej morderczyni, chociaż wiedziałaś, kim jest. Nie ufałam tej kobiecie, poprawiła ją Lilia. Skorzystałam z okazji, bo nie wiedziałam, jak inaczej znaleźć Naki. Spojrzała na Eni. To skąd wiesz, że Czery nie wyda mnie dzisiaj gildii? Eni zachichotała. Dałam mu dobry powód, żeby cię zatrzymał. Czyli jaki? Użyjemy cię jako przynęty, żeby złapać Skellina. Lilia potknęła się i zatrzymała. Macie zamiar... Eni! W alejce przed nimi, w miejscu, gdzie schodziła się z kolejną ulicą, pojawiła się kobieta. Obie spojrzały w jej kierunku. Była wysoka i bardzo szczupła, a rzuciwszy Lili pobieżne spojrzenie, skupiła wzrok na jej towarzyszce. Eni cicho zakleła, po czym mozolnie ruszyła naprzód. — Heila, śledzisz mnie? Spojrzenie kobiety było niezachwiane. — Tak, chcę z tobą porozmawiać. Eni skrzyżowała ramiona. — W takim razie mów. Heila spojrzała na Lilię. — Na osobności. Eni z westchnieniem podeszła na róg ulicy i zatrzymała się. — Tu jesteśmy wystarczająco na osobności. Kobieta wyglądała, jakby chciała zaprotestować, jednak tylko pokręciła głową i dołączyła do Eni. Zaczęły cicho rozmawiać. Lilia zrozumiała jedynie kilka słów. Heila kilka razy przepraszała. Obserwując jej twarz, Lilia wyczytała w niej poczucie winy, żal i, co dziwne, głód. Kobieta opuściła ramiona. Gwałtownie gestykulowała, a w pewnej chwili wyciągnęła ręce w stronę Eni i szybko je cofnęła. Eni natomiast była spokojna i uważna, ale coś w sposobie, w jaki zaciskała szczękę i przymykała oczy, wskazywało, że powstrzymuje złość. Im dłużej ją obserwowała, tym bardziej była przekonana, że w jej twarzy dostrzega coś jeszcze. Nie mogła zdecydować, czy to nadzieja, czy ból. Kobieta powiedziała coś, na co Eni skrzywiła się i pokręciła głową. Nagle w agresywny sposób wskazała na Eni palcem i powiedziała coś ściszonym głosem. Ta gorzko się roześmiała. Jeśli będziesz w stanie go znaleźć, to powiedz mu, że jest draniem. Będzie wiedział dlaczego. Kobieta ponownie odwróciła się w stronę Lidii. A ona? Klientka? Powinnam ją ostrzec, żeby zamykała na klucz sypialnię? A może ma mnie zastąpić? Cóż, nie stała się jeszcze zdradziecką, złodziejską ćpunką, warknęła Eni. Heila odwróciła się napięcie w stronę Eni, zaciskając dłoń w pięść, Eni zaś, zmieniwszy nieznacznie pozycję, nagle stanęła gotowa do walki. Heila zatrzymała się i zrobiła krok w tył. Dziwka! Parsknęła, po czym odeszła uliczką. Eni patrzyła za nią, dopóki nie zniknęła, po czym skinęła dłonią na Lilię. Lepiej miejmy się na baczności, powiedziała. Może próbować nas śledzić albo zlecić to komuś innemu. Ruszyła z powrotem alejką i skręciła w wąską, osłoniętą uliczkę pomiędzy dwoma budynkami. Kto to jest? Uwierz lub nie, ale to stara przyjaciółka, westchnęła Eni. Kiedyś byłyśmy blisko, ale próbowała mnie sprzedać naszym wrogom, żeby dostać pieniądze na gnil. Czego chciała? Pieniędzy, znowu. Groziła ci? Tak. Wybacz, powiedziała Lilia. Ale chyba masz podobne szczęście w dobieraniu sobie znajomych jak ja. Eni nie uśmiechnęła się. Na jej twarzy malował się smutek i Lilia pożałowała swoich słów. Przepraszam. W porządku, skończyłam z nią, powiedziała Eni. Przyspieszyła kroku. Lilia wlokła się za nią, aż w końcu zmusiła się, żeby ją dogonić. Skończyłam z nią, pomyślała. Takie rzeczy mówi się kiedy... Chwileczkę. Co takiego powiedziała Heila? Powinnam ją ostrzec, żeby zamykała na klucz sypialnię? A może ma mnie zastąpić? To może znaczyć coś innego, ale... Kiedy dotarło do niej, co jeszcze mogłyby oznaczać słowa kobiety... Nie mogła przestać przyglądać się swojej przewodniczce i rozmyślać. Może się mylę co do niej i Czerego. Eni nie była pięknością, ale robiła wrażenie. Zrównoważona, silna i sprytna. W zasadzie gdyby nie Naki, nie, nawet o tym nie myśl. Nie tylko byłoby to nie w porządku wobec Naki, ale znacznie utrudniałoby współpracę z Eni. Blady i schorowany Tajent podszedł do barierki, aby dołączyć do Danyla i Ahatiego. Stwierdził, że tego ranka weźmie tylko pół dawki leku na chorobę morską, żeby być bardziej przytomnym, kiedy dotrą na miejsce. Danyl miał fatalistyczną pewność, że do wieczora Tajent będzie całkowicie wszystkiego świadomy i nie pozwoli, by spędzili z Ashakiem choć trochę czasu na osobności. I tak jednak nie spodziewam się, że będziemy mieli zbyt wiele czasu do dyspozycji, bo Ahati ostrzegał, że nasz kolejny gospodarz jest, jak go określił, nieprzychylnym świętoszkiem. Witamy na ziemiach Duna, oświadczył Ahati, wskazując leżący przed nimi port. Inawa kierowała się ku szerokiej dolinie. Po obu jej stronach wznosiły się zygzakowato ułożone warstwowe klify. Środkiem do morza wpadała szeroka, błotnista rzeka, a jej szaro-brązowe wody wcinały się w słoną wodę, dopiero po przebyciu pewnej odległości mieszając się z oceanem. Ahati nie był do końca precyzyjny. Dolina nie wyznaczała początków ziem Duna. Statek płynął wzdłuż nich już od kilku dni, choć tak naprawdę nikt nie ustalił żadnej granicy. Dolina, którą mieli przed sobą, była miejscem, gdzie schodzono na ląd po podróży morskiej i stanowiła najbliższy odpowiednik tego, co na ziemiach Duna można było uznać za stolicę. W przeciwieństwie do suchej ziemi i ostrych klifów, które w czasie podróży oglądali po lewej stronie, dolina tętniła zielenią. Domy zbudowano na wysokich palach, a o poziomie wód powodziowych świadczyły plamy na drewnie, sięgające znacznie powyżej wzrostu człowieka. Do niektórych siedzib wchodziło się po drabinach, do innych zaś po prymitywnych schodach zbudowanych z powiązanych z sobą bali. Skupisko tych chat nazywano Haniwą, dolina zaś nosiła nazwę Nauch. Kapitan zawołał niewolników, którzy rozpieszli się po statku. Opuszczono kotwice i zwinięto żagle. Nie możemy podpłynąć bliżej, wyjaśnił Ahati. Przez muł naniesiony w czasie corocznych powodzi woda jest zbyt płytka. Co jakiś czas sztormy zmywają nagromadzony osad, ponieważ jednak zniszczyłyby każdy zbudowany dok, nie ma sensu oczyszczać zatoki używając magii. Kiedy statek został zabezpieczony, niewolnicy opuścili na wodę niewielką szalupę. Danyl, Tajent i Ahati podziękowali kapitanowi i zeszli na nią po małej drabince linowej. Dotarłszy na brzeg, zaczekali, aż niewolnicy wrócą na statek po ich kufry i podążyli za nimi, gdy ci nieśli bagaże do Haniwy. W mieście nie było ulic, tylko wydeptane ścieżki, a domy stawiano przypadkowo, niejednokrotnie w grupach połączonych wąskimi przejściami. Z rosnących wokół domów zbóż Danyl wywnioskował, że w najbliższym czasie nie spodziewano się powodzi. Zasiano je w sposób zapewniający miejsce dla ogromnych drzew, z których zwieszały się kiście owoców. Każde drzewo miało pojedynczy, gładki pień, zwieńczony przypominającą parasol masą gałęzi lub eksplozją ogromnych liści. Danyla z początku intrygowały wyrastające z ziemi wysokie kolce, dopóki nie zauważył kilku jeszcze większych, wypuszczających liście. Zdał sobie sprawę, że były to młode drzewka, które zaciekle usiłowały urosnąć na tyle, by przetrwać powódź, zanim pokryją się liśćmi. Gdy mijali chodzących po polu ludzi, zauważył, że pod względem koloru skóry i budowy ciała byli gdzieś pomiędzy typowymi brązowo-skórymi krępymi sahakanami, a szczupłymi szaroskórymi członkami plemienia. Podejrzewał, że rasy te skrzyżowały się na przestrzeni wieków. Z tego, co Danylowi udało się wyczytać i usłyszeć, Duna nie mieli w zwyczaju osiedlać się w miastach. Byli ludem koczowniczym. Może mieszkańców tego miasta można by uznać za inną rasę, pomyślał. I nazwać ich Nauchami lub Haniwanami. Minąwszy kilkanaście domów, niewolnicy podeszli do grupy budynków stojących samotnie w polu. Natychmiast można było dostrzec ich odmienność, mimo że zbudowane były z tych samych materiałów i wzniesiono je na palach. Ich układ był symetryczny. Jeden dom, trzykrotnie większy od innych tutejszych domów, stał po środku, a mniejsze budynki po bokach i z tyłu. Do wszystkich zaś można było dojść chodnikami. Do centralnie położonej siedziby prowadziły pojedyncze, szerokie schody, a dochodząca do nich ścieżka była prosta. Kiedy niewolnicy dotarli w to miejsce, zaczekali na Ahatiego, Danyla i Tajenda, by przepuścić ich przodem po schodach. Schody nie tylko zapewniały inny widok na okolice, ale zmieniły też sposób, w jaki Danyl ją postrzegał. Widział więcej domów i przebywające w nich osoby, a także robotników na polach. Nagle Haniwa stała się miejscem zamieszkanym przez znacznie więcej ludności i o wiele bardziej przypominającym miasto.
Z domu wyszedł niewolnik, który rzucił się twarzą w dół na drewniany podest u szczytu schodów. Zabierz mnie do Ashakiego Wakaciego lub kogokolwiek, kto pod jego nieobecność przemawia w jego imieniu, rozkazał Ahati. Mężczyzna poderwał się na równe nogi i wprowadził ich do środka. Wewnętrzne ściany pomalowane były na biało i przechodziły w korytarz prowadzący do przestronnego pokoju. Jak w typowym sahakańskim domu, poza tym, że ściany są proste. W pokoju pana stał oczekujący ich mężczyzna. Jego skóra miała smagły odcień szarości, a ramiona były wąskie, wskazując na domieszkę krwi Duna. Witaj, Ashaki Ahati, powiedział mężczyzna, po czym Ahati podziękował mu. On zaś zwrócił się do jego dwóch towarzyszy. A to zapewne ambasadorowie Danyl i Tajent. Zgadza się, odparł Danyl. To zaszczyt móc się tu zatrzymać. Mężczyzna zaproponował, by usiedli. Zaplanowałem lekki posiłek, a po nim zostaniecie odprowadzeni do swoich obinów. Wolno stojących domów, które z pewnością zauważyliście po przybyciu. To tutejszy pomysł. Zwykle dobudowywane są dla syna, gdy się ożeni, lub dla starszego krewnego, gdy jego syn odziedziczy dom, ale tak, żeby mieć na oku kawalerów i panny. Czy to tradycja wśród Duna? Zapytał Tajent. Wakaci wzruszył ramionami. I tak, i nie. Plemię z Doliny Nauch ma własne tradycje, różniące się od zwyczajów Duna. Choć jest ludem osiadłym i bardziej cywilizowanym od swoich kuzynów, uważa się je za plemię podrzędne i musi płacić daninę tym na skarpie. Czy można znaleźć wśród nich strażników wiedzy? Spytał Danyl. Wakaci rozłożył ręce. Co do tego nie ma pewności. Strażnicy ukrywają się, prowadząc normalne życie i nie mówią o swojej pozycji. Dlatego możliwe, że kilku z nich tu mieszka, jednak nikt o tym nie wie. Uśmiechnął się. Najlepiej byłoby wybrać się na skarpę i poszukać któregoś z nich wśród plemion pełnej krwi. Chociaż i tam szanse na to nie są zbyt wielkie. Duna mają niezwykły i skuteczny zwyczaj odmawiania współpracy. Słyszałem i czytałem o tym, odparł Danyl. Wakaci pokiwał głową. W każdym razie obcokrajowiec i tak może mieć większe szanse niż Sahakanin. Zaplanowałem dla was wszystkich transport w to miejsce. Wyrusza jutro. Podróż potrwa kilka dni, a tymczasem, wskazał na wchodzących do pokoju niewolników, zjedzcie coś, odpocznijcie i rozgoście się.